Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Real Book of Real Estate Real Experts. Real Stories. Real Life.
To poradnik inwestowania w nieruchomości firmowany przez Roberta T. Kiyosakiego, autora znanego z książki Bogaty ojciec, biedny ojciec.
Nie jest jednak typową książką jednego autora ani prostą instrukcją szybkiego zarabiania. To zbiór tekstów praktyków, między innymi prawników, doradców podatkowych, inwestorów, zarządców i osób zajmujących się finansowaniem projektów. Publikacja omawia nieruchomości jako działalność gospodarczą wymagającą wiedzy, kontroli i współpracy ze specjalistami. Jej celem jest pokazanie, że inwestowanie nie musi oznaczać spekulacyjnego kupowania mieszkań z nadzieją na wzrost ceny. Książka prowadzi czytelnika przez wycenę, analizę transakcji, finansowanie, najem, ochronę majątku, podatki oraz bardziej wyspecjalizowane strategie, takie jak inwestowanie w zastawy podatkowe.
Powstała w realiach kryzysu finansowego z lat 2008 i 2009, dlatego wyraźnie akcentuje ryzyko, należyte badanie projektu i potrzebę zachowania realnej kontroli nad decyzjami.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, nieruchomość jako biznes, a nie zakład o wzrost cen. Najważniejsza teza książki polega na rozróżnieniu inwestowania od spekulacji.
Kiyosaki i zaproszeni eksperci krytycznie odnoszą się do modelu polegającego na szybkim kupnie, remoncie i odsprzedaży nieruchomości wyłącznie z nadzieją,
że rynek nadal będzie rósł. Taka strategia może przynieść zysk, lecz jest silnie zależna od koniunktury, dostępności kredytu oraz popytu.
Autorzy proponują patrzeć na obiekt jak na przedsięwzięcie gospodarcze, którego wynik można częściowo kształtować. Oznacza to analizę przychodów z najmu, kosztów utrzymania, warunków finansowania, możliwych ulepszeń i sposobu zarządzania.
Wartość nie jest tu wyłącznie liczbą podawaną przez rynek. Może powstawać dzięki lepszemu wykorzystaniu powierzchni, stabilniejszym najemcom, rozsądniejszym kosztom lub zmianie przeznaczenia projektu, o ile pozwalają na to warunki prawne i ekonomiczne. Książka nie obiecuje, że nieruchomości są pozbawione ryzyka.
Jej argument jest bardziej ograniczony. Inwestor ma większe pole wpływu niż w przypadku pasywnego posiadania aktywów finansowych, ale tylko wtedy,
gdy rozumie operacyjną stronę przedsięwzięcia. To podejście przenosi uwagę z przewidywania cen na budowanie trwałego przepływu pieniężnego i mierzalnej wartości.
Po drugie, zespół doradców i ochrona majątku. Jako elementy samej inwestycji, książka przedstawia inwestora nie jako osobę działającą w izolacji, lecz jako koordynatora zespołu.
Wśród omawianych ról znajdują się prawnik, księgowy lub doradca podatkowy, pośrednik, kredytodawca, zarządca oraz eksperci techniczni.
Sens tego modelu nie polega na bezrefleksyjnym oddawaniu decyzji specjalistom.
Autorzy podkreślają raczej, że właściciel powinien rozumieć podstawowe pytania, które należy im zadać, oraz umieć ocenić, czy ich rekomendacje służą celowi projektu.
Jest to szczególnie ważne przy strukturze własności, umowach, tytule prawnym do nieruchomości i sporach.
Rozdziały dotyczące ochrony aktywów wskazują, że ryzyko nie kończy się na błędnej wycenie lub pustostanie.
Może wynikać także z odpowiedzialności prawnej, niejasnych umów, źle dobranej formy prowadzenia działalności albo mieszania majątku prywatnego z biznesowym.
Książka nie traktuje ochrony prawnej jako magicznej tarczy przed każdą stratą. Przedstawia ją jako system porządkowania ryzyka i obowiązków.
Dla czytelnika praktyczny wniosek brzmi, że przed zakupem należy zaplanować nie tylko cenę i kredyt, ale też sposób posiadania, dokumentowania i administrowania aktywem.
To odróżnia perspektywę biznesową od potocznego myślenia o zakupie lokalu.
Po trzecie, analiza transakcji i due diligence przed podpisaniem umowy. Duża część wartości poradnika wynika z nacisku na sprawdzanie projektu przed zaangażowaniem kapitału.
W rozdziałach o analizie transakcji i due diligence nieruchomość nie jest przedstawiana jako prosty produkt z ceną ofertową.
Jej rzeczywista atrakcyjność zależy od wielu powiązanych informacji, między innymi stanu technicznego, tytułu prawnego, lokalnych zasad użytkowania, istniejących umów najmu, kosztów operacyjnych oraz realności prognozowanych przychodów. Autorzy zachęcają do zadawania pytań zamiast przyjmowania założeń sprzedającego lub pośrednika.
Szczególnie istotne jest oddzielenie danych historycznych od prognoz. Wysoki czynsz deklarowany w ofercie nie musi oznaczać trwałego dochodu. Jeśli najemca wkrótce odejdzie, lokal wymaga kosztownego remontu albo koszty właściciela zostały zaniżone. Podobnie atrakcyjna cena zakupu nie daje bezpieczeństwa, jeśli inwestor nie zna ograniczeń prawnych czy przyszłych nakładów. Książka łączy analizę liczbową z badaniem praktycznego funkcjonowania obiektu. Takie podejście ma ograniczać kosztowne błędy wynikające z pośpiechu.
Nie zastępuje profesjonalnej ekspertyzy prawnej, podatkowej ani technicznej, ale uczy, dlaczego te ekspertyzy są częścią procesu inwestycyjnego,
a niezbędnym wydatkiem po podjęciu decyzji. Po czwarte, finansowanie, najem i zarządzanie jako źródła wyniku operacyjnego. The Real Book of Real Estate pokazuje,
że zakup nieruchomości jest dopiero początkiem pracy, a nie zakończeniem inwestycji. Rozdziały poświęcone finansowaniu, leasingowi i zarządzaniu kierują uwagę na działania, które po nabyciu obiektu przesądzają o jego ekonomice. Finansowanie wpływa na poziom stałych obciążeń, wymagany wkład własny i odporność projektu na spadek przychodów. Nie jest więc neutralnym dodatkiem do ceny zakupu. Autorzy omawiają także potrzebę rozumienia warunków kredytowych, zamiast traktowania dostępnego długu jako automatycznej przewagi. Równie ważny jest najem.
Pustostan oznacza nie tylko brak przychodu, ale często również dalsze koszty właściciela.
Dlatego utrzymanie najemcy, jakość umowy, właściwa obsługa i dopasowanie nieruchomości do potrzeb użytkownika są przedstawione jako elementy tworzenia wartości.
Książka zwraca też uwagę na zagrożenia wynikające z niedbałego zarządzania.
Zaniedbania w utrzymaniu, niekontrolowane wydatki oraz słaba komunikacja z najemcami mogą zniszczyć założenia nawet pozornie dobrej transakcji.
W repaktyce publikacja proponuje patrzenie na przepływ pieniężny jako rezultat codziennych decyzji operacyjnych.
Jest to użyteczna przeciwwaga dla poradników koncentrujących się niemal wyłącznie na znalezieniu okazji zakupowej.
Na koniec, kreatywne strategie podatki.
Uprawnienia gruntowe i zastawy podatkowe. W trzeciej części książki autorzy poszerzają obraz rynku poza klasyczne kupowanie i wynajmowanie budynków.
Omawiają m.in. minimalizowanie obciążeń podatkowych w granicach prawa, finansowanie z niewielkim wkładem własnym,
zyski związane z procesami administracyjnymi oraz inwestowanie w zastawy podatkowe.
Wątek uprawnień i procesu uzyskiwania zgód pokazuje, że wartość gruntu lub projektu może zależeć od możliwości jego legalnego wykorzystania.
Zmiana statusu, przeznaczenia czy zakresu dopuszczalnej zabudowy bywa ekonomicznie znacząca, lecz wymaga znajomości lokalnych regulacji, czasu oraz wysokiej tolerancji na złożoność procesu.
Z kolei zastawy podatkowe są przykładem niszy o odmiennej mechanice niż bezpośrednie posiadanie budynku.
Potencjalny zwrot wiąże się tam z należnościami podatkowymi i konkretnymi zasadami prawnymi, a nie z zarządzaniem najemcami.
Książka nie sugeruje, że każda z tych metod jest odpowiednia dla początkującego.
Jej istotny wkład polega na pokazaniu, że określenie nieruchomości obejmuje różne prawa, kontrakty i procesy, a nie tylko fizyczny obiekt.
Jednocześnie czytelnik spoza rynku amerykańskiego musi zachować ostrożność. Przepisy podatkowe, zasady zabezpieczeń i procedury administracyjne są silnie lokalne, więc strategię należy zawsze weryfikować według prawa obowiązującego w Polsce.
Podsumowując, książka będzie najbardziej użyteczna dla osób, które chcą spojrzeć na nieruchomości szerzej niż przez pryzmat ceny mieszkania i popularnych haseł o szybkim flipie.
Początkujący czytelnik znajdzie w niej mapę kluczowych obszarów, wyceny, finansowania, najmu, zarządzania, podatków, prawa i ochrony majątku.
Nie zastąpi ona jednak lokalnego doradztwa ani nauki analizy konkretnych transakcji.
Inwestor z pewnym doświadczeniem może potraktować ją jako zbiór perspektyw pomocnych w uporządkowaniu procesu, zwłaszcza w kwestiach zespołu ekspertów.
Badania ryzyka i zarządzania operacyjnego.
Największa korzyść intelektualna polega na zmianie punktu ciężkości. Zamiast pytać wyłącznie, czy cena nieruchomości wzrośnie.
Książka zachęca do pytania, skąd dokładnie ma powstać wartość, jakie ryzyka mogą ją obniżyć i kto ma kompetencje, by nimi zarządzać.
Na tle wielu poradników z tej kategorii wyróżnia ją forma kompendium tworzonego przez wielu praktyków.
Dzięki temu nie ogranicza się do jednej strategii ani jednego typu obiektu, lecz obejmuje prawne, finansowe i operacyjne warstwy inwestowania.
Zarazem ta szerokość ma cenę. Nie każdy temat jest rozwinięty do poziomu specjalistycznego podręcznika.
Dodatkowo przykłady i rozwiązania prawno-podatkowe są zakorzenione głównie w realiach Stanów Zjednoczonych.
Dla polskiego odbiorcy najbardziej trwałe pozostają więc zasady: rzetelna analiza, ostrożne użycie długu, tworzenie wartości przez działanie oraz korzystanie z właściwych ekspertów.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robert T. Kiyosaki, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.